Dobrze, robię sobie nasze rytuał kawkowy, sobie tu świeczuszkę zapalam. Jedną świeczuszkę, drugą świeczuszkę. Kawka przygotowana. Proszę bardzo. Jestem gotowa, mam nadzieję, że wy też jesteście ze swoimi kawkami, herbatkami, ziółkami, wodami. Od razu uprzedzę pytania. Dostałam wasze maile. Dużo. Związanych z tym, że chcieliście kubek kawki. Proszę bardzo, jeszcze raz pokazuję kubek. Trochę jest już w kawie, ale to dlatego, że piję, tu jest napisane moje dobre życie. I chcieliście kubki, wysłaliście mi swoje prośby i ja wam odeślę dzisiaj, bo wczoraj to powiem szczerze nie żyłam, ale odeślę wam dzisiaj z moim tutaj wspomagającym zespołem takie wszystkie informacje, jak to wysłać i tak dalej, także dzisiaj dostaniecie ode mnie maile. Dla których nie wystarczy, to też dostaną, tylko jeszcze musimy doprodukować, bo więcej było chętnych na to i na te koszulki być nie wyglądać. Także spokojnie czekajcie, na pewno wam odpowiem. Wczoraj po prostu padłam totalnie. Rano jeszcze jako tako zahipnotyzowałam się Arturem Makiełą. Potem słuchajcie, pojechaliśmy na chwilę do Warszawy z Danielem i poszliśmy tam do jego mieszkania coś wziąć, po prostu na chwilę się położyliśmy i po prostu odcięło nas totalnie. Jednak to było duże zmęczenie, duża adrenalina, dużo się działo, więc nie dziwię się, że część z was wczoraj na kawkę nie wstała. Macie wybaczone. Napiszcie, kochani, co tam u was słychać. Trochę zapomnieliśmy sobie o naszym pytaniu, co dobrego zrobiliście dla siebie wczoraj, dzisiaj. Co dobrego się u was wydarzyło. Wróćmy do tego rytuału, bo on jest bardzo ważny i szczególnie, że dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o intencjach, więc myślę, że takie pytanie, które sobie stawiamy, co dobrego się wydarzyło, co dobrego ma się wydarzyć, będzie tutaj adekwatnym. Czy wyślę kubek do Belgii? Wyślę ci kubek, gdzie chcesz. Gdzie chcesz ci wyślę, kochana Małgosiu. Zwłaszcza, że masz na imię Małgosia, więc to ci wyślę, w kosmos ci wyślę ten kubek. Napiszcie, co tam u was. Leżysz ze złamaną nogą. O. Ania pisze, że cieszy się na spotkanie z Izą. Dzisiaj jeszcze będę powtarzać to, ale Iza Kop, która będzie za chwilę tutaj gościem, jest od was. To znaczy wy mi podpowiedzieliście po spotkaniu z Marianką Gierszewską a propos ustawień systemowych, że jest mistrz ustawień systemowych, jest absolutne guru, jest nim Iza właśnie. Ja do Izy napisałam, umówiłyśmy się i wczoraj miałam okazję z nią chwilę rozmawiać i ja wiem, że będzie dobrze. To będzie bardzo wyjątkowe spotkanie, ona jest bardzo mądra. Masz rację i w ogóle dziękuję, Ewa chyba mi podpowiedziała Izę, też cały czas was zachęcam do tego, żebyście mi podpowiadali, jeśli znacie kogoś fajnego i ja naprawdę korzystam z tych waszych podpowiedzi, jak widzicie, zapraszam tu gości, których nie znałam, a których sama też dzięki wam, dzięki kawce poznaję, ale czytam jeszcze u mnie dziś randeczka, miau, cieszę się bardzo. Kubek, żeby dostać kubek, musicie napisać do mnie maila. Zresztą później jeszcze opowiem o tym. Fajnie was widzieć, tak, też bardzo się cieszę, że was widzę. Ewelina odwiozła syna na wycieczkę i ma 3 dni dla siebie. Pamiętam ten czas. Te 3 magiczne dni, kiedy dziecko pojechało gdzieś, gdziekolwiek, dzieci właściwie. Wczoraj energetyczne spotkanie klubu 555, 5.55 w Szczecinie. A, Fedryk Karzeł, jak rozumiem, że tam się udzielał. Ktoś z was już jest od 5 był u Fryderyka. Ja jeszcze nie dotarłam, ale naprawdę byłam strasznie zmęczona po naszym evencie i powiem wam, że naprawdę ścięło mnie z nóg totalnie to zmęczenie. Z wszystkich nas ścięło, cały zespół. Więc jeszcze nie wstałam, ale obiecuję sobie cały czas, że wstanę do Fryderyka. Zresztą obiecał mnie zaprosić, więc myślę, że na pewno tam dotrę. Nie piszcie mi tutaj, Gosia, zaproś Sonierz. Napiszcie mi, jeśli możecie, na Instagramie albo w Messengerze do Gosi Omy, na mój prywatny, albo w mailu, to ja sobie wtedy te nazwiska zapiszę, bo tutaj, jak to się mówi, zapierdziela nasz czat i ja później nie mogę się odkopać do tych nazwisk, ale sobie tutaj sprawdzam to, co mówicie. Ktoś ma dzisiaj rozmowę kwalifikacyjną, Ania Kociołek, Aniu, trzymamy za Ciebie mocno kciuki. Pamiętaj, jesteś super. Wiesz, co masz powiedzieć. Wiesz, kim jesteś. Jeśli się okaże, że się nie dostaniesz, to dlatego, że to nie jest praca dla Ciebie. Że nie było Ci dane. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, moja córka po długiej przerwie wróciła do sportu. Brawo, brawo, brawo. Bez intencji afirmacji daleko się nie zajdzie w życiu. Intencje są ważne. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Jednak o i temat intencji mnie w ogóle bardzo interesuje, ale też myślę, że Iza jeszcze walczy tutaj, żeby podłączyć swoje social media z Danielem na telefonie. Są jej, widzę tutaj w kamerce na dole, co oni robią. Agnieszka pisze, że zaczęła od wczoraj wstawać o 5:55 do Fryderyka. Brawo. Super. Super. Niektórzy też z Was byli. Nie dałam rady o 5:55. Niektórzy lecą na paznokcie. Czytam, co piszecie. U mnie piesek, spacer z piesełem i Fryderykiem. O, jednak sporo Was na tą 5:55 wstaje. No szacun, powiem Wam, naprawdę. Super. Fryderyk jest okej, ale nie opowiada tak ciekawie jak Ty. Myślę, że to są tacy, co mówią, Gosia jest okej, ale nie opowiada tak ciekawie jak Fryderyk, ale to jest miłe. Przeczytałam to specjalnie, żeby połychtać swojego. Powiem Wam, kto będzie, zanim oni się zorganizują, powiem Wam, kto będzie w tygodniu, żebyście też wiedzieli, bo ja mam, mówiłam Wam, pokażę Wam, jak to wygląda w ogóle śmiesznie, bo ja tu jeszcze nie mam swojego wydawcy tak zwanego, nikt mi nie pomaga, ale już niedługo mi będzie moja przyjaciółka Agnieszka, którą poznaliście w Teatrze Szóste Piętro, pomagać przy tym, żebym trochę mogła ogarnąć, szybciej wrzucać grafiki, żeby Was informować wcześniej, kto będzie, jaki jest plan na tydzień, żebyście sobie mogli też zaplanować to wszystko. Na razie to jest taki spontan, od początku, jak wiecie, to jest spontan, ale zobaczcie, ja mam takie notatki, ja mam tu nazwiska, ja sobie po prostu zapisuję, ja w ogóle dzwonię do tych ludzi albo piszę, oni się zgadzają i wtedy ja sobie, zobaczcie, wpisuję tam 20 Kasela, 21 ktoś tam. Ale udało mi się wczoraj zaprosić, słuchajcie, profesor Stachowską. Weźcie sobie na Instagramie, jak macie, i na Facebooku też ona jest. Nie, nie jest pod tym. Na Instagramie jest nazywa się profesor Stachowska. Ona jest od w ogóle od odżywiania, ale ma taką charyzmę, jest taką, słuchajcie, super babeczką, że naprawdę warto ją sobie zobaczyć. Pani profesor się zajmuje w dużej mierze w ogóle jelitami i w ogóle odżywianiem przy różnych problemach gastrycznych, ale ma taką charyzmę. Ja myślę, że to będzie taki doktor Oleszczuk 2, który u nas był. I napisałam do niej jakiś czas temu, i ona napisała, ona mi odpisała, uwielbiam Panią. Ja sobie myślałam, Boże, jaki zaszczyt, Pani profesor mnie uwielbia. Jaki to jest zaszczyt. Patrzcie, świeczka mi pękła, coś to oznacza. Muszę ją wyłączyć. Także zaprosiłam też panią profesor Stachowską. Ale powiem wam, kto będzie. A będzie, kochani, tak. Jutro będzie w ogóle Marzena z tak zwanych Telling Podróże. Marzena w ogóle jest, poznam ją, Dzień Dobry TVN, ona robiła takie reportaże Dzieci Świata. Jest podróżnikiem, jest dziennikarką, była kiedyś aktorką, ale zmieniła swój fach, teraz bardziej podróżuje po najdalszych zakątkach świata. Po to, słuchajcie, żeby zobaczyć, jak pracują dzieci na świecie. Dociera do kopalni, do bardzo zaniedbanych miejsc w Afryce, Madagaskar, Azja, w różnych miejscach, gdzie dzieci bardzo ciężko pracują. I zrobiła z tego przepiękne reportaże. Ja uwielbiałam, jak ona była moim gościem w Dzień Dobry TVN. To jest taki skarb, który poznałam. I napisałam do niej, czy nie podzieliłaby się, bo ona znowu ruszyła w podróż, teraz wróciła z tej podróży. Ma mnóstwo pięknych filmów. Jest w ogóle taką, robi to tak, wiecie, z kamery. To jest takie nietelewizyjne. Ona jest po prostu super dobrym człowiekiem, który się troszczy o te dzieci na całym świecie. I nam pokazuje, że w sumie nasze dzieci w dobrobycie żyją. I to będzie piękna rozmowa, zobaczycie, i będą piękne materiały z całego świata, jak ona podróżuje ze swoim mężem tylko, czy tam partnerem, już nie wiem, i z kamerką. Naprawdę fajny gość, więc jutro będzie może mniej psychologii, ale też musimy trochę to rozrzedzać, bo byśmy się tutaj, po prostu mózgi by nam parowały, więc będzie Marzena, którą po prostu zakochacie się, gwarantuję Wam, tak jak Michał Cesaniec, tak i ona, są fantastyczni. A słuchajcie, w piątek będzie Agnieszka Bartosiewicz, która jest psychologiem dziecięcym, z którą pracowałam, która jest bardzo dobrym psychologiem dziecięcym i też bardzo dobrym diagnostą zaburzeń u dzieci i młodzieży, więc trochę sobie porozmawiamy też w ogóle o tym, kiedy powinniśmy się niepokoić, ona jest klinicystą, więc takim terapeutą z krwi i kości, więc też pogadamy nie tylko o tym, jak wychowywać te dzieci, ale kiedy powinniśmy się niepokoić i co zrobić, kiedy zderzamy się z różnymi trudnościami u naszych dzieci i młodzieży. Także rodzice tutaj szczególnie jesteście zaproszeni, ale myślę, że nie tylko, to zawsze wiecie, rozmawiamy o dzieciach, to rozmawiamy o dorosłych, w którym każdym jest gdzieś tam zranione dziecko. Także to jest w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu z takich nazwisk fajnych, które wam coś powiedzą, to jest właśnie ta profesor Stachowska, co się bardzo cieszę, bo myślę, że będzie naszym totalnym odkryciem. Będzie Ewelina Stępnicka, którą lubicie, która robi fantastyczne rzeczy, jest po prostu magicznie charyzmatyczna, jest po prostu wciąga przez ekran. Będzie Basia Tworek, która jest psychologiem cudownym i joginką, robi cudowne rzeczy, więc będziecie. Marek Wikaria, który jest wspaniałym coachem, także też bardzo fajni goście. Ale widzę, że Iza jest już gotowa chyba, bo już nie gada przez telefon z Danielem na drugiej linii. Ja już was zagadałam, poczekajcie, sprawdzę tylko, o czym wy tutaj gada. A jeszcze się witacie. Tak, no właśnie, o, bardzo dobrze. Piszecie, że piękne tematy. Będzie pięknie. A dzisiaj zaprosiłam właśnie Izę Kop-Pietrzak. Przepraszam, że na zapowiedziach napisałam tylko jej pierwsze nazwisko. Nie wiem, muszę w podświadomości, może mi coś tkwiło, żeby nie pisać drugiego członu. Zwłaszcza, że ja mam jeden człon nazwiska, mimo że jestem rozwiedziona. Natomiast słuchajcie, Izę podpowiedzieliście mi wy, powtórzę, Ewa chyba mi wysłała tutaj, to nazwisko się powtarzało, ja sobie później weszłam na Izę social media, weszłam na Ogrody Miłości, zaczęłam czytać, zobaczyłam książki i już byłam pod ogromnym wrażeniem i pomyślałam sobie, tak, to jest ten gość, którego nawet nie, bo jednak zawsze sprawdzam, jak ktoś opowiada, a tutaj mówię, że to w ogóle z nim niepotrzebne, żebym zobaczyła, bo wiem, że jest super profesjonalna, ale wczoraj, słuchajcie, jeszcze dogadywałyśmy z Izą temat, ja byłam trochę spóźniona z tymi grafikami ze względu na to nasze wydarzenie, że po prostu przespałam połowę dnia i też do Izy nagrywałyśmy się sobie wzajemnie na Instagramie i Iza mówi, o już nie przeglądaj mojej książki, bo już jest późno, ale ja ci opowiem trochę o intencjach i nagrała mi kilka takich głosówek. I ja, słuchajcie, jak zaczarowana, siedzieliśmy z Danielem, jak zaczarowani, tak jakbyśmy chcieli, żeby ona nas tak do wieczora nam tak opowiadała, ja mówię, Boże, ja już mam ciary, więc już przestałam w ogóle cokolwiek przeglądać, zostawiłam zeszyt i już wiedziałam, już po prostu moja intuicja mi podpowiadała, że będzie bardzo dobrze. Także bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie i dzięki wam jeszcze raz za podpowiedzi i zapraszam cię, Iza, bardzo i dziękuję, że się zgodziłaś tutaj do nas przyjść.
Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Gosiu, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę też, że te techniczne rzeczy udało mi się jakoś ogarnąć, bo zawsze mam ten problem. Coś tam ogarnęliśmy. Przepraszam.
Bo my tak czasem robimy, tu żebyście wiedzieli, jaki jest backstage, że podłączamy te social media moich gości, zwłaszcza tych, którzy mają swoją publiczność, swoich ludzi, żeby oni też mogli oglądać sobie na ich kanałach, żeby nie tylko wszystkich przyciągać do mnie, oczywiście chciałabym wszystkich przyciągnąć do mnie, ale też fajnie jak się wymieniają te społeczności, jak się łączą. Często później część ludzi przechodzi do moich fajnych, zwłaszcza tych bardzo fajnych gości, a ja zdobywam część publiczności tej, która jest wokół tych fajnych gości. Cześć Iza, właśnie dziękuję ci jeszcze raz, że się zgodziłaś, mimo tych wszystkich rzeczy naszych tutaj, chaosu, który trochę panował, ale ja jakoś mam intuicję, że jesteś bardziej uporządkowaną osobą ode mnie i tak jakoś tak i na twoich profilach i w tym, co mówisz i nagrywasz, też jakoś czuję taki porządek i spokój w ogóle, więc to też jest dla mnie zawsze takie porządkujące. Ja się wtedy w ogóle tak dyscyplinuję, wiesz, jak mam do czynienia z osobą, jestem bardzo, bardzo osobą taką rezonującą i w ogóle dostosowującą się często, wbrew pozorom i jak to mi zostało z takiego, wiesz, z takiej roli trochę błazna w szkole, ja się generalnie w różne role bardzo łatwo wbijałam, żeby się tylko, wiesz, dostosować każdym kosztem, jaki był możliwy, ale to już tutaj w podcastach swoich czasami opowiadam o tym małym podlizuszku, ale też mam, wiesz, taki detektor, który umie się po prostu podłączyć pod kogoś i jak mam tutaj kogoś w chaosie, to ja jestem też wtedy pogrążona, wiesz, razem po prostu ten, ale jak mam właśnie kogoś, kto ma taką energię jak ty, którą od razu czuję, to ja się od razu też tak jakoś porządkuję, wchodzę w taką, wiesz, rolę bardziej bardziej może przewidywalnie uporządkowaną.
Ja wiesz, myślę, że bez względu na to, kto jak nie jest uporządkowany, czy jak się do czego nie podłącza, przechodząc przez tak duży event, jaki ty właśnie przeprowadziłaś, każdy byłby w takim samym stanie jak ty, więc myślę, że to nie jest...
Ale tu wszyscy wiedzą, że ja jestem mega uczciwa i myślę, że nie byłoby aż ciut lepiej może by było w zeszłym tygodniu, jakby eventu nie było, bo ja po prostu chyba tak, wiesz, no to długo by gadać, bo ja z moją mamą funkcjonowałam, już mogę, że zacznę, w relacji, wiesz, nieprzewidywalnej, dosyć chaotycznej, takiej ambiwalentnej, więc właściwie ten chaos jest dla mnie takim środowiskiem, można by powiedzieć, bezpiecznym, mimo że poza bezpiecznym. Ja bardzo dobrze odnajdywałam się w relacjach nieprzewidywalnych, chaotycznych, w związku z tym to środowisko moje i tak już jest bardziej uporządkowane niż kiedyś, ale jednak ja się czułam tu bezpiecznie.
Ja myślę, Gosia, że ty siebie po prostu nie doceniasz, bo przygotowywanie na 8 rano takich pogawędek, organizowanie tego technicznie, zbieranie siebie do tego jeszcze wcześniej biegając i robiąc różne rzeczy, wymaga naprawdę dużego zebrania się, więc myślę, że tak trochę siebie nie doceniasz po prostu.
Może tak być, tak z tym docenianiem tak ciężko mi to idzie. Tak też te brawa właśnie, jak były później, już skończę ten temat poniedziałkowy, to ciężko mi się to dźwigało generalnie. Zawsze muszę na końcu, jak wiesz, zaśmiać to, nie? Trochę tak muszę zaśmiać. Ale to tyle. Słuchaj, spotkałyśmy się, Iza jest w ogóle trenerem, certyfikowanym trenerem ustawień systemowych, coachem, trenerem rozwoju osobistego, prowadzi mnóstwo warsztatów, słuchajcie, po całej Polsce. Ja weszłam na twoją stronę i tak sobie pomyślałam, czy ty czasem odwiedzasz ten dom, w którym ładnie tutaj te obrazki z tyłu się wiszą, bo ja zobaczyłam tyle w ogóle wspaniałych warsztatów, zresztą wam bardzo polecam, zaraz wam będziemy wyświetlać stronę Izy Ogrody Miłości, ale tam...
Sukcesu.
Patrz,
to niedaleko od Ogrodów Sukcesu do Ogrodów Miłości.
Tam widziałam tyle wspaniałych warsztatów w ogóle i to już w ten weekend, Wrocław, jakie tematy, słuchajcie, jak pożegnać to, co nie moje, w ogóle tyle wspaniałych, wiesz, tematów, że od razu ja się po prostu podłączyłam pod to, ale ty w ogóle jesteś takim człowiekiem w podróży i chyba takim człowiekiem, który bardzo dużo z ludźmi pracuje, prawda?
Tak, i to wiesz, to tak się utrzymuje od jakichś 11 lat bardzo, bardzo intensywnie. Natomiast tak, no, ludziom się wydaje, że ja ciągle poza domem i co z tymi moimi biednymi dziećmi. To jest trochę tak, że ja w związku z tym, że piątkę dzieci mam i rzeczywiście szkolę się od wielu lat i ciągnie mnie... Piątkę dzieci, tak. Najstarsze 23, najmłodsze 11, 12 w tym roku kończę. To funkcjonowanie w tym konglomeracie, który ja stworzyłam, to jest po prostu taka mała korporacja, w której każdy ma swoje miejsce i każdy zna swoje zadanie. Ja to wszystko oczywiście trzymam w ryzach. Natomiast ja wbrew pozorom naprawdę dużo czasu spędzam z moimi dziećmi, bo nie jestem mamą, która wychodzi o 6 rano, wraca o 19, 5 dni w tygodniu, tylko jak pracuję, to pracuję 4 dni w tygodniu i rzeczywiście wtedy mnie nie ma, a czasami jestem jednak wieczorami, bo jak te warsztaty są we Wrocławiu, to jestem tutaj na miejscu. Ja wtedy też, nawet jak prowadzę moją szkołę, odwożę moje dzieci do szkoły, przyjeżdżam tutaj, robię z nimi różne rzeczy, gotujemy, robimy zakupy, bardzo dużo rozmawiamy, więc ja tak naprawdę finalnie często spędzam dużo więcej czasu z moimi dziećmi niż potencjalna mama pracująca 5 dni w tygodniu na etacie, tak, która czasami jeszcze pracuje w sobotę i zabiera robotę do domu. Natomiast moje dzieci też są angażowane w to, co ja robię, one tak jakby w tym wyrastają i ich dzięki temu świadomość, ich podejście do wielu tematów jest okraszone tym, co ich okala dookoła, tak jakby otacza. One jeżdżą ze mną na warsztaty różne, kilkudniowe, jednodniowe, więc one tak jakby w tym są i myślę, że zupełnie naturalnym jest to, jakie ścieżki później wybierają, jaką mają świadomość i przez co przechodzą, ale rzeczywiście to jest intensywny bardzo plan życiowy, w którym ta moja praca jest po prostu drogą. To mnie kiedyś zabrało, bo ja studiowałam pierwotnie architekturę krajobrazu, o czym wielu moich klientów wie. Zajmowałam się przez 6 lat zupełnie czym innym. Natomiast to mnie po prostu zaprosiło, zabrało i prowadzi mnie dalej. I to jest taka droga, zresztą sama pewnie o tym wiesz i też wiele osób, które zapraszasz, na pewno o tym mówią, że jak się pracuje z ludźmi, to nie jest do zatrzymania. Trzeba pracować ze sobą cały czas, zwłaszcza kiedy pracuje się z ludźmi tak intensywnie jak ja. To jest kilkaset, od 400 do 800 osób miesięcznie na salach warsztatowych. To są online różne materiały, nagrania. To są nagrania, które ja przygotowuję też w prezencie dla ludzi. Nie ma takiej osoby na tym rynku, która przygotowywałaby tak dużo materiałów darmowych, bo ja w związku z tym, że sklonować się nie mogę i nie mogę obsłużyć tych 10 osób, które chcą dziennie do mnie na sesje indywidualne, których jest tylko kilka w miesiącu, daję ludziom za darmo dużo bardzo materiałów, żeby oni mogli sami. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest bardzo intensywne, dlatego ma takie efekty. Bo wiesz, to jest tak, że im więcej czasu poświęcasz na coś zawodowo, w jakimkolwiek obszarze, masz do tego zdolności, masz do tego kompetencje, cały czas to rozwijasz, masz uważność, ale też robisz ze sobą coś, co pozwala ci się bardziej otwierać na siebie i na świat, to po prostu stajesz się w tym profesjonalistą. I dla mnie też takim wyznacznikiem i azymutem w życiu zawsze było to, żebym ja dla siebie, przede wszystkim dla siebie, stanowiła jakość. Szukałam pracy u źródła, szukałam nauczycieli, którzy tworzyli metody, z którymi pracowali. Przeszłam przez bardzo wiele różnych gabinetów, sama ze sobą i dalej ze sobą pracuję. Natomiast to, co ja daję ludziom, to nie jest tylko moja wiedza książkowa, szkolna, z różnych nurtów terapeutycznych. To jest mięso, które ja przeszłam ze sobą w życiu, stając do tego, co wykolejało mi się po drodze. Jestem zupełnie normalnym człowiekiem. I przeszłam naprawdę przez bardzo wiele, natomiast ja do tej pracy zabrałam się za tą pracę, do tej pracy sięgnęłam, dlatego że sama miałam ze sobą bardzo poważne problemy zdrowotne i miałam dość już tego, że ciągle mi coś przepisują, co na jedno pomaga, a na drugie szkodzi, także nie mam siły dojść do łazienki. I w ten sposób właśnie dotarłam do technik, do materiałów, już jako bardzo młoda osoba, bo jako 18-latka zaczęłam uczyć się NLP od osób, które to przywoziły ze Stanów, a potem mnie to coraz bardziej wciągało. No a teraz to jest po prostu część mojego życia, to już wiesz, to jest tak, że po prostu ja nawet parę razy próbowałam, kiedy mnie plagiatowano, kiedy robiono różne rzeczy takie, że mnie to naprawdę przejechało, zmienić zawód. Ja już naprawdę się mocno nad tym zastanawiałam, żeby to, wiesz, zostawić, pieprznąć i gdzie indziej pójść. Mhm. Ale mnie to dużo o tym zawołało, więc jestem.
Też napisałaś mi właśnie, to jedna z pierwszych naszych wymian korespondencji a propos tematu naszego spotkania, że właśnie a propos intencji, że po latach tej twojej pracy, wiesz, też podoba mi się to twoje takie podejście holistyczne, w ogóle eklektyczne, że korzystasz z różnych rzeczy, bo jest mi to bardzo bliskie i że to jest jednak takie twoje bardzo, gdzieś wypracowałaś ten swój model pracy i to działa i pewnie dlatego też działa, ale też napisałaś mi właśnie wtedy, że za tym wszystkim, za tymi naszymi działaniami stoi ta intencja.
Tak.
I wczoraj mi dużo więcej o tym powiedziałaś, to już było tak fascynujące, że ja po prostu, wiesz, ja zamarłam, ale może zacznijmy od tej intencji właśnie, czym ta intencja, bo wiesz, intencja dzisiaj jest nadużywana trochę, tak. Jakby, prawda, mowie potocznej, tak. Powiedz sobie intencję, a wszystko się spełni. Chyba tak. Nie o taką intencję ci chodzi.
Tak. Wiesz, bo ta wiedza na temat intencji, afirmacji, ona przyszła ze Stanów, też po tej książce takiej bardzo znanej, głośnej, która tu wkroczyła z hukiem, z impetem w latach 90. po Sekrecie, który został przetłumaczony i wszyscy zaczęli czytać ten sekret w taki sposób, że wystarczy, że sobie coś zwizualizujesz, wyobrazisz, usiądziesz w fotelu, zamkniesz oczy i to wszystko ci się spełni. To jest w ogóle bzdura kompletna, bo to nie tak się powinno czytać tą książkę. Natomiast świadomość tego, czym jest intencja, jest bardzo głębokim procesem kontaktu z naszymi organicznymi odruchami. Ja wczoraj właśnie o tym trochę opowiadałam. I każda praca ze sobą, czy to jest praca gabinetowa z psychologiem, z terapeutą, z coachem, czy to jest praca z ciałem, technikami lowenowskimi, czy to jest zwykłe chodzenie na jogę, odreagowanie na siłowni czegoś, kiedy ludzie w ten sposób sobie radzą, pracując z ciałem, uwalniając emocje i napięcia, powinna, i ja tego uczę od wielu lat, o tym mówię, być ustanawiana z intencją, która wypływa z naszych organicznych potrzeb. bo bardzo często jest tak, że ludzie chodzą na siłownię albo próbują schudnąć. Tak? To jest bardzo fajny, potoczny przykład, który ja też pokazuję moim klientom, którzy przychodzą na mój warsztat o zaburzeniach odżywiania, wchłaniania i wagi i dziwią się. No tak, schudłem tyle w takim czasie, to mi polecił dietetyk, poszedłem na ćwiczenia. Skąd ten efekt jojo i dlaczego pięknie szło, a nagle się to skończyło? I to jest właśnie między innymi związane z intencją. Bo ta intencja, która wypływa z naszej pierwotnej potrzeby, pod którą schowane są nasze lęki, nasze programy zapisane organicznie w każdej komórce naszego ciała, w naszym układzie nerwowym, ona powoduje, że mamy siłę i energię do tego momentu w życiu, żeby ją realizować, dopóki ona się nie zakończy. Czyli jeżeli ktoś chce schudnąć, żeby wyglądać, a nie dlatego, żeby dobrze się czuć, być mobilnym, żeby być sprawnym, żeby to tak jakby była część składowa jakiejś większej drogi, to w momencie, kiedy ta osoba schudnie, jej podświadomość odcina ją od zasilania i dostaje taki komunikat, ok, zrealizowaliśmy ten cel, wystarczy. Mhm. I wszystko się cofa. Tak? Czyli ludzie docierając do zrealizowania intencji, potrzebują na poziomie podświadomym dostać następne zadanie, po prostu. Tak jak realizujemy cele, tak jak docieramy do różnych sukcesów. Ja docieram do jakiegoś sukcesu i w miejscu, kiedy zrealizuję ten sukces, z tego miejsca płynie do mnie bardzo dużo zasilania, żeby móc na podstawie tego, co do mnie przypływa, odbić się i wyruszyć dalej. Ale jeżeli ja nie mam składowych na tej drodze, którą podążam do przodu, wypisanych, skontaktowanych ze mną, nazwanych i docieram tylko do jakiegoś miejsca i dalej już nie płynę, bo nie mam na to pomysłu, to w tym miejscu kończy się realizacja mojej ścieżki. I ludzie zostają z niczym, wewnętrznie, z taką pustką zostają. Wiesz, oni tak jakby czują, że dotarli do czegoś, schudli, rzucili palenie, osiągnęli jakiś pułap finansowy, zdobyli jakieś stanowisko w firmie, o którym marzyli od wielu lat, ba, skończyli studia, o których marzyli przez wiele lat, zrobili jakąś aplikację, o której marzyli oni, ich rodzice, ich partnerzy przez wiele lat. I oni tam docierają i przychodzą do mnie takie kobiety, przychodzą do mnie tacy mężczyźni i mówią, no nie chce mi się, nie mam siły, albo w ogóle przychodzą ze stanami depresyjnymi. Bo się okazuje, że oni całą swoją energetykę skupili na tym, żeby zrealizować tą intencję, dotarli do tej intencji, a dalej nie ma nic. Dalej jest pusto. I nie umieją wymyślić następnej intencji, bo ona była tak angażująca dla nich, że oni już niczego dalej na horyzoncie nie widzą. I nie umieją wymyślić. Po prostu.
To jest też takie utożsamianie, innym językiem pewnie utożsamianie właśnie swojego szczęścia z osiągnięciem tego celu. Jak to powiedziała, tak. Mnie trochę przeklnę, powiedziała Olga Kozierowska na moim evencie i weszłam tam i nagle powiedziałam, kurwa, to nie ten szczyt, tak? Tak. To w ogóle nie o to chodzi, nie czuję się szczęśliwa, osiągnęłam to, co chciałam, przecież to było moim marzeniem, przecież to było, wiesz, wypracowałam to przez lata i ja tam idę i nie jestem szczęśliwa, czyli być może ta intencja była, nie była tą intencją, tak?
Tak, i wchodzisz tutaj w kolejną szufladę związaną z intencją, dlatego że bardzo ważnym też jest, czy ta intencja, którą ja ustanawiam, nawet jeżeli ja ją czuję całym swoim ciałem, aż się trzęsę, jak o tym myślę, zaraz podam przykład, czy to jest moja intencja, bo mnóstwo ludzi realizuje nie swoje intencje, po to, żeby komuś coś udowodnić, po to, żeby udowodnić mamie, tacie, partnerowi, mężowi, szefowi. To oczywiście zawsze jest związane z naszą relacją z mamą, nie będę tutaj głęboko wchodzić w takie te zależności psychologiczno-terapeutyczne. Chciałabym pokazać Państwu te takie proste mechanizmy, żeby można było swoje życie obejrzeć przez naprawdę bardzo proste historie, które dotyczą nas wszystkich na co dzień. Podawałam Ci wczoraj taki przykład, nagrywając się, który jest bardzo powszechny, czyli kobieta żyje z mężczyzną. Wychowuje dzieci, jest od niego w pełni uzależniona finansowo, bo może zrezygnowała ze swojej drogi finansowej na rzecz wychowywania dzieci, bo może weszli w taki układ, że mężczyzna ją do tego zaprosił i powiedział: ok, ja zarabiam, od teraz ty już nie musisz prowadzić swojego, nie wiem, studia kosmetycznego, nie musisz prowadzić swojej kancelarii, tutaj masz wszystko, korzystaj. No i co się dzieje? Dzieje się tyle, że w dzisiejszych czasach to się w ogóle nie sprawdza, bo w naszych społeczeństwach industrialnych mamy już przeszliśmy przez takie zmiany, mamy takie okoliczności, że kobieta, która nie rozwija się zawodowo, nie wychodzi do świata, a mężczyzna wychodzi do świata i przynosi jednak bardzo dużo różnych wrażeń, też takich organicznych w ciele, w pewnym momencie zaczyna tą kobietę traktować jak ułomną, tak? Bo jeżeli ona nie przynosi niczego ze świata, jeżeli ona nie ma takich samych albo podobnych wrażeń na tym samym poziomie, bo partnerstwo to jest jednak ja mam coś i ty masz coś, ale to jest podobne, a nie w takiej zależności rodzić dziecko, gdzie jest tutaj bardzo dużo, a tutaj bardzo mało albo na odwrót, to w pewnym momencie mężczyzna zaczyna tą kobietę traktować jak dziecko kolejne pod dachem. Ona się z tym czuje źle, ale ona nie łączy tego z tym, że ona to sama oddała. I teraz jej intencja, żeby wyjść z tego, zazwyczaj nie jest taka, że ja chcę popatrzeć w to, dlaczego tak się stało. Ja chcę popatrzeć w programy, dlaczego ja się na to zgodziłam. Ja chcę popatrzeć na to, dlaczego mi jest z tym źle i ze sobą popracować, żeby zmienić swoje okoliczności. Tu dochodzą jeszcze oczywiście różne zależności finansowe, że tu on płaci, że ja nie wiem w ogóle, jak to ogarnąć, że co z dziećmi, o Boże, a co powiedzą rodzice. No i ona wchodzi w taką intencję, okej, to ja mu pokażę, że ja mogę zarabiać, że ja jednak jestem warta, że jednak mogę przynosić ze świata zewnętrznego fajne rzeczy do domu. No i
albo,
jestem w gabinecie mnóstwo.
Albo jeszcze uproszę, ja w ten sposób uproszę, żeby on nadal mnie szanował, żeby zwrócił na mnie uwagę, żeby znowu mnie podziwiał, tak? Bo to też jest to.
Tak, nie? Znowu mnie podziwiał, tak, tak. To jest bardzo częste, żeby on mnie zobaczył, żeby on znowu mnie podziwiał, bo jeszcze często jest taki case. Często, naprawdę często, że on przychodzi do domu i on chwali jakąś swoją nową asystentkę albo jakąś swoją koleżankę, która z nim robi projekt w biurze projektowym, na przykład jak jest architektem albo budowlańcem. I on przynosi, tak jakby ta kobieta nie rozpoznaje w tym tego, że on przynosi i ona dostaje od niego informację taką ze swoich potrzeb podświadomych, że ona by też tak chciała i on jej tak jakby podpowiada, idź i zrób to, tak? Ona tego nie bierze jako coś, co jest dla niej prezentem, tylko ona się wścieka i nie umie nic z tym zrobić, kumuluje to w sobie, no ale jak to w końcu z niej wybuchnie, to postanawia, że jednak coś zrobi. Takich kobiet miałam właśnie w gabinecie dużo, które przychodziły do mnie i mówiły, ja mu pokażę, pomóż mi tą firmę postawić, zróbmy ten plan coachingowy, idźmy po swoje. I co się dzieje? Zakłada firmę, osiąga pierwsze zyski, czyli dociera do zrealizowania intencji, ja mu pokazałam. Odcinają od zasilania, popada w stany depresyjne albo zaczyna się pojawiać jakiś objaw nerwicy lękowej. Odchodzą klienci, nawet jeżeli ich było sporo, bo ona się zatrzymała, bo zrealizowała intencję. I jej podświadomość, czyli wszystkie elementy jej mózgu adaptacyjnego, to są takie elementy, które zarządzają poza naszą świadomością przedniego płata czołowego, wszystkim, co nas otacza. Tak naprawdę z tego miejsca podejmujemy wszystkie wybory. Świadomie to jest tylko 2%. Tak mówię często i jak ludzie to usłyszą, to w ogóle nie wierzą. Z tych 80 paru procent my działamy na automacie. I teraz, kiedy docieramy do miejsca, że nie mamy siły, nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, wszystko nam się wali, to znowu cofamy się tam, gdzie ja jestem na niego wściekła, znowu przez niego i to on, i to on, i to on. I czasami, jak kogoś tak przeciągnie parę razy, to się budzi i zauważa, kurczę, ale może to nie zależy od niego, może to nie zależy od tej przyjaciółki albo mamy, na których ja się ciągle wściekam. Może to zależy ode mnie, że mi coś nie wychodzi i wtedy ci ludzie szukają drogi, czasami trafiają na ustawienia, czasami trafiają do coacha, czasami trafiają na jakąś terapię właśnie lowenowską albo bowenowską i starają się pójść dalej. Ale powiem ci szczerze, Gosia, że Ja nie spotkałam się nigdzie z pracą, z intencją w taki głęboki sposób. Ja dzisiaj, to też mówiłam Ci o tym wczoraj, ja jestem w stanie w jakieś pół minuty, kiedy ktoś mi mówi o efektach upadłości swojej firmy, niepłynięcia finansowo, w jakichkolwiek obszarach zawodowych, bo czasami przychodzą do mnie ludzie, którzy mają kilka firm międzynarodowych albo przedsiębiorstw, jestem w stanie dotrzeć do tej pierwotnej, organicznej intencji, na której oni zbudowali to działanie w minutę góra. Bo to naprawdę widać, bo to można natychmiast znaleźć. Po prostu.
Powiedziałaś właśnie o tym morzu nieświadomości, w którym tkwimy i właśnie też o tych intencjach, które deklarujemy, ale pewnie jest tak, i trochę też mi wczoraj o tym pisałaś, mówiłaś, że no jakby są różne warstwy tych intencji. Jest ta warstwa taka świadoma, czyli ja uważam, że robię to z tego powodu, a czasami wcale tak nie jest, bo działa bardziej ta intencja chyba podświadoma, kiedy ja działam z zupełnie innego powodu. Chyba to też...
O, zawsze działa to, co podświadome. Wiesz, na dodatek to, co ty nazwałaś właśnie świadomą intencją, to w ogóle nie jest świadome. To też jest odruch. Tylko to jest to, z czym ja mam bardziej kontakt. Tak? Bo świadome to jest tylko wtedy i to kiedyś, jak ja się o tym dowiedziałam od jednego z moich nauczycieli, to byłam przerażona. Świadome jest to, co się dzieje z tobą, kiedy stajesz w obliczu zagrożenia i włączają ci się wszystkie zmysły. Sensorycznie jesteś nastawiona na obronę siebie albo na znalezienie w ułamku sekundy najlepszego wyjścia, żeby uratować swoje życie. Jeżeli nie stajesz do takich sytuacji organicznie, to płyniesz na automacie. To nie jest świadomość. Tak? To jest, ja zauważam, co się dookoła mnie dzieje, ja odtwarzam według tego, czego się nauczyłam, że to działa, organicznie oczywiście, albo ja odtwarzam to, czego nauczyli się moi przodkowie i to jest też bardzo fajny, tak? Dla mnie ta wiedza w ogóle fizjologiczna, anatomiczna, neurologiczna, której ja nie dostawałam w Polsce, ja to wszystko tak jakby zaciągam ze Stanów głównie, bo tam się zupełnie inaczej pracuje też psychologicznie, tam katedry psychologiczne, psychologii to są często... Zazwyczaj właśnie mało jest takich katedr, które nie są podłączone do katedr medycyny. Tam musisz mieć wiedzę anatomiczną, musisz mieć jakieś podstawy neurologii, żeby móc w ogóle zajmować się pracą z ludźmi. W Polsce jest zupełnie inaczej. Ja temu nie ujmuję, natomiast mój głód wiedzy też takiej pełniejszej powoduje, że ja tą wiedzę neurologiczną też zaciągam sobie cały czas stamtąd. I to, czego się dowiedziałam już wiele lat temu i dla mnie to też był kolejny przełom. Na poziomie każdej komórki mamy takie organellum, które jest odpowiedzialne za oddech, organellum oddechowe, nasze mitochondria. I na poziomie mitochondrium znajduje się mitochondrialne RNA. I to RNA jest dziedziczone po matkach. I to, co zapisały nasze kobiety, z których jesteśmy, na poziomie tego mitochondrialnego RNA i dzisiaj już mówi się o tym, że nasz zapis genetyczny dzięki naszym doświadczeniom i przeżyciom możemy zmieniać, to nie jest zapis na stałe, to ta wiedza dotyczy właśnie tego poziomu. Na tym poziomie jest zapisane, co ja będę wybierać, w jakie relacje wchodzę, w jakie nie wchodzę. Czy ja pójdę po coś, co przyniesie mi sukces, nawet jeżeli widzę, że to może mi przynieść sukces, to mi się kalkuluje na głowę, ale z tego poziomu, jeżeli ktoś w moim rodzie przeżył coś, co w momencie, kiedy wychodził do dużego sukcesu, spowodowało jego klęskę albo klęskę całego jego rodu, ja nie pójdę po ten sukces. I teraz moja intencja działania na co dzień w życiu, czy ja chcę wybudować dom, czy ja chcę wejść w nową relację, czy ja się bronię przed jakąś relacją, wynika właśnie z tego poziomu mitochondrialnego RNA, które, i to jest też dla mnie fascynujące, bo ja od wielu lat pracuję z oddechem, uczyłam się tego oddechu też od Joy Manne, która tu często przyjeżdżała wiele lat temu, to oddech warunkuje, co ja wybieram. Czyli moje ciało na poziomie tego mitochondrialnego RNA zapisuje, w jakich okolicznościach ja jak oddycham. Czy mój oddech jest głęboki, spokojny i dana sytuacja jest dla mnie korzystna i mnie karmi, Tak? Czyli jeżeli ja wychodzę do nowego projektu i jestem cała spięta i zestresowana, to ja uczę moje ciało, ale ja też wysyłam informację do mojego mitochondrialnego RNA, że to mi nie służy, to jest pozycja zagrożenia, albo jestem w pozycji spokoju i rozluźnienia. O tym mówi też Dispenza. O tym, że ten głęboki spokój powoduje, że nasze fale mózgowe, on to pokazuje na każdym przykładzie dzięki skanom mózgu, które robi od wielu lat, właśnie to, że ten głęboki spokój uczy nasze ciało na głębokim organicznym poziomie. To mi służy, to będę wybierać, tego sobie dam więcej, a tego sobie dawać więcej nie będę, bo to mnie spina, bo to powoduje, że jestem w stresie. Natomiast problem polega jeszcze na jednej rzeczy. Od wysokiego poziomu hormonów stresu uzależniamy się dokładnie tak samo jak od papierosów, alkoholu i w pewnym momencie, kiedy jesteśmy ciągle w napięciu, nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy ta intencja, którą ja wybieram, to jest moja intencja, czy ta intencja, którą ja realizuję, to jest intencja mojej mamy, partnera, męża, sąsiadki, na której mi bardzo zależy. I w tym momencie ludzie bardzo często zadają mi pytanie, jak to rozpoznać?
No właśnie.
To jest bardzo proste do rozpoznania. Jeżeli próbujesz coś zrobić wiele razy albo przez bardzo długi czas, wkładasz w to mnóstwo energii i wiesz, że zrobiłaś wszystko, żeby ci to wyszło, a to dalej nie wychodzi, ciągnie się jak papier toaletowy, to nie jest twoja intencja. To próbujesz to robić za kogoś albo dla kogoś. Natomiast my na co dzień mamy pakiet 100% energii zaangażowania percepcji. I jeżeli moja percepcja w 30, 40, 60% jest poświęcona mojemu partnerowi, mamie, tacie, żeby zaspokoić ich potrzeby, to mi zostaje ta reszta na zrealizowanie moich własnych potrzeb. I teraz, jeżeli ja realizuję czyjeś intencje moim potencjałem energetycznym i percepcją na poziomie 30, 40, 60%, to nigdy to nie będzie moje 100%, bo ja sobie też muszę coś zostawić. Natomiast te 30%, które zostają dla mnie na zrealizowanie moich intencji, często ludzi wprowadza w błąd, bo jeżeli ja próbuję zrealizować coś dla siebie bardzo, bardzo, tak, czyli cały czas jestem dla męża, jestem dla domu, jestem dla dzieci, a sobie zostawię kawałek na jogę raz w tygodniu, bo sobie już na to pozwoliłam, bo już to umiem, to po drugich albo trzecich zajęciach tej jogi odechce mi się. Bo jeżeli ja mam na to tylko 30% swojego zaangażowania, to ja się nawet nie zdążę tym ucieszyć organicznie, tak? I przestanę sobie pozwalać na to i jak dziecko zacznie mnie wołać, mamo, albo może ze mną pójdziesz na rowerek zamiast taty, a ja chcę iść na jogę, albo zadzwoni mama albo teściowa i powie, wiesz, bo mi się tutaj coś wysypało, siadło mi ciasto, jutro mam znajomych, zrobisz dla mnie, to ja pójdę i zrobię tam i nie pozwolę sobie na tą jogę, bo jak ja dla innych ludzi mam większość swojej energii i uważności poświęcone, tak, czyli tutaj jest mniej więcej, to ta joga w ogóle wyląduje w koszu. A potem w ogóle ja sobie sama wmówię, że nie, to w ogóle nie było dla mnie.
Ale wiesz, że ty mówisz, mówisz o rzucę 95% w ogóle w Polsce.
Tak.
Taki zbudowany mit matki Polki. Wiesz, ja też jestem na bieżąco z badaniami o polskich kobietach. Wiesz, to bardzo to się nie zmienia. Znaczy my jesteśmy utkane z potrzeb innych ludzi, więc żyjemy nie swoimi intencjami.
Tak, bo tak jesteśmy nauczeni. I w ogóle powiem ci, Gosia, też, że jak ja wyjeżdżam za granicę i pracuję z Polakami w Anglii, w Irlandii, za granicą, albo ludzie przyjeżdżają do mnie ze Szwecji, nie wiem, z Japonii, z Francji, to oni, mimo tego, że są Polakami i oni nasiąkli, zresztą genetycznie, wynieśli te same przekonania i programy, które myśmy wynieśli wszyscy, tak? Które wyniosło to społeczeństwo, które tutaj nie jest w stanie wyjść do niczego nowego, no może nie jest w stanie, to jest za dużo powiedziane, bo jednak bardzo dużo ludzi szuka tych nowych dróg i tego, żeby sobie jakoś inaczej poukładać życie lepiej, wyjść do sukcesów, sukcesów według nich napisanych, to oni mają zupełnie inaczej, ci Polacy na emigracji, oni sobie na więcej pozwalają. Czemu? Bo oni są w środowisku, tak, oni są otoczeni ludźmi, którzy mają już pozmieniane programy i oni na poziomie fal mózgowych działają na zupełnie innych wibracjach, im wolno, bo jak ja jestem otoczona środowiskiem, w którym udaje się realizować swoje cele i kobiety nie są szykanowane za to, że jednak pozwalają sobie na siebie, ale też to dotyczy mężczyzn, którzy sobie na wiele rzeczy tutaj w Polsce nie pozwalają, na przykład na to, żeby docierać do pełni swojego potencjału, bo gdzieś się zakalapućkali w relacji z mamą, potem to przelewają na swoją partnerkę i też nie umieją się z tego wylizać, to w tym środowisku tutaj to jest naprawdę trudne do zrobienia. Natomiast za granicą, gdzie indziej, w krajach, w których są zupełnie inne schematy i programy, to się udaje lepiej. I ja mam też takie zdanie, które od 25 lat niosę na ustach, że wiesz, krową nie zostaje się w kurniku, a kurą w oborze. Więc jeżeli chcesz coś pozmieniać, to musisz się wyrwać ze swojego środowiska. I czasami do tego potrzebna jest niestety trauma, tąpnięcie, jakaś trudna sytuacja w życiu. Dopiero wtedy ludzie się podnoszą, idą dalej i zmieniają te schematy i programy.
No właśnie, mówisz o tym przeprogramowaniu. Jak może zrobić to taka przeciętna osoba? Od czego ona może zacząć, kiedy usłyszała właśnie o tej intencji? Już widzi, że właściwie, wiesz, jest w intencjach innych. Nie rozpoznaje do końca jakby, wiesz, tego, co jest jej, a co nie jest jej. W jaki sposób można zacząć taką pracę nad tym, żeby się przeprogramować jednak i żeby trochę właśnie odzyskać swoje życie dla siebie?
Bardzo dużo, wiesz, mówi się, ja sobie to obserwuję od wielu lat, sama praktykowałam o zmianie nawyków, o zmianie na głowę różnych rzeczy na co dzień, które wykonujemy, o zmianie podejścia, patrząc na innych ludzi, na siebie, to jest za mało. Na głowę nie jesteśmy w stanie niczego pozmieniać i gdybyśmy byli w stanie, to wiesz, przy tej ilości wiadomości, do których my mamy dostęp dzisiaj online, to wszyscy bylibyśmy oświeconymi Buddami i chodzilibyśmy już tu fruwając nad ziemią, mielibyśmy opływ wszelkiej szczęśliwości i nie byłoby żadnych problemów w związkach ze zdrowiem, no po prostu raj na ziemi. To, co można robić dla siebie i to może zrobić każdy, to kiedy ja tylko to wymaga, wiesz, to naprawdę wymaga, kiedy ja czuję, że jest mi z czymś trudno, zacząć się do tego po ludzku przyznawać. Tak po prostu po ludzku. Dlaczego? Dlatego, że my zazwyczaj odwracamy głowę od tego, z czym nam jest trudno. I wtedy wszystkie nasze mechanizmy obronne, ale też te, które nas prowadzą dalej, czyli nasz układ nerwowy, układ hormonalny, właśnie to mitochondrialne RNA i to, co się zadziewa organicznie na poziomie fizjologii naszego ciała, dostaje sprzeczny komunikat, ale na wierzchu jednak jest, wszystko jest w porządku, to jeszcze przetrwam. Pójdę sobie z tym dalej, jeszcze nic strasznego się nie dzieje. I to jest trochę tak, jakbyśmy mieli złamaną nogę i dalej próbowali iść. Każdy ma inny próg bólu, wiesz, jeden ujdzie dwa kroki, inny ujdzie kilometr, a jeszcze inny ten kilometr przeciura z jakimś drugim człowiekiem na plecach i da sobie radę. Natomiast dopóki ja nie popatrzę na tą złamaną nogę i nie przyznam się do tego, okej, krwawi, boli, to nasz organizm nie jest w stanie włączyć mechanizmu, szukam innych rozwiązań. I to, co ja polecam moim klientom i na warsztatach w pracy indywidualnej, kiedy oni mnie pytają, dobrze, to co mogę na co dzień oprócz Twoich materiałów nagrywanych, oprócz książek i tego, co tam sobie mogę posłuchać, to takie codzienne siadanie ze sobą w ciszy. Ja nie mówię, wiesz, o medytacji, bo to jest wyższa szkoła jazdy dla bardzo wielu osób. To naprawdę jest wyższa szkoła jazdy i ja sama przez tą medytację przechodziłam przez wiele lat, dopóki mój organizm się nie skontaktował z tym, że to jest dla mnie dobre, fajne i prowadzi mnie gdzieś w naprawdę takie sympatyczne dla mnie miejsca. Usiąść, pozwolić sobie przyznać się do tego, że mnie boli. Nie tylko ciało, bo ciało boli później. Najpierw boli nas serce i dusza. Że nie odpowiada mi to, że mój szef mnie tak traktuje. Że nie odpowiada mi to, że w relacji dostaję ochłapy, a daję całe mnóstwo. Przyjeżdżam tirem z prezentami, a nie słyszę nawet tego, czy ja chcę dostać herbatę raz w tygodniu. Przyznać się przed sobą do tego, że sposób życia, w który ja gram, nie jest już mój. Tak? Bo może kiedyś to było moje, na tym etapie mojego życia, rozwoju potrzeb, jestem parę lat później, jestem parę miesięcy później. To nie jest dla mnie. Dlaczego ludzie tego nie robią? Bo to wymaga. Bo jak ja staję do tego, że mi coś nie odpowiada, to ja muszę zacząć zmieniać, czyli muszę przestać jechać na automacie. Ale też to wymaga tego, że jak ja się przyznaję przed sobą do tego, że jest mi trudno i zaczynam zmieniać, to ja muszę zacząć przestać rozdawać siebie na zewnątrz i pozmieniać schematy działania we wszystkich środowiskach, po których ja się poruszam. To wymaga. A my jesteśmy istotami, i to też jest wiedza neurologiczna z zawody, które są zaprogramowane na życie w komforcie i spokoju. My nie jesteśmy zaprogramowani na życie w sukcesie, bo sukces ciągle od nas wymaga. My jesteśmy zaprogramowani organicznie na to, żeby znaleźć sobie swój osobisty grajdoł, wymościć sobie swoje gniazdko i tam zostać. I wypełniać codziennie te programy, te schematy, w których jest nam dobrze. A sukces nie należy do zostania w tym gnieździe, gdzie ja sobie umościłam i jest mi tam wygodnie. Sukces to jest cały czas podążanie do przodu i przełamywanie tych niewygodnych informacji na mój własny temat, że jest mi z czymś źle, albo że tu się dla mnie coś skończyło, ja potrzebuję pójść dalej.
Ja myślę też, że tak sobie myślę, że to wymaga, to co powiedziałaś, że to wymaga właśnie, żeby wyjść i powiedzieć sobie, że to boli i że to od nas wymaga, ale też jest trochę tak, że ja myślę, że my się tego boimy, bo wielu z nas funkcjonuje trochę jak taki domek z kart, wiesz, że gdzieś tam, właśnie szczególnie w tych rolach, w których my jesteśmy dawcami, ratownikami, jakkolwiek to nazwiemy, przywozimy ciężarówkę prezentów, tak. To kiedy sobie powiesz to, odsłonisz to choć trochę i myślę, że na poziomie podświadomym my to czujemy, to tak naprawdę to potem spadasz bardzo, bardzo głęboko w nic, w pustkę, bo trochę na tej pustce nabudowuje się jakby ten pomysł na siebie, czy ta intencja, czy rola, jak to nazwiemy, takiej osoby właśnie, która poświęca swoje życie dla innych, bo ona jakby tu nie wypełniła niczym, nie? Jakby wiele osób nie wypełniło niczym, nie? Więc kiedy sobie ruszy ten jeden element, właśnie siądzie sobie i powie, że to mnie boli, to tak naprawdę tam się zapadasz później w głęboką dziurę i zostajesz trochę z takim niczym, nie? I wiele osób, wiesz, inspiruje się różnymi rzeczami, różnymi sposobami dotarcia nawet do tego, prawda? To, co mówisz, jest w ogóle cudowne, najpiękniejsze i w ogóle ja już chcę siąść i to zrobić, ale myślę, że wiele osób siada i potem, rozumiesz, zostaje po prostu z tą czarną dziurą i stąd później z powrotem wracają na tą samą ścieżkę, tak mi się wydaje.
Tak jest, natomiast tu są ważne dwa elementy. Po pierwsze, i znowu wrócę do naszych narodowościowych różnych zakrętów, my jesteśmy społeczeństwem DDA i DDD od wielu pokoleń. I to po prostu widać w każdej pracy z każdym, Gosia. My jesteśmy społeczeństwem, gdzie zakopuje się pod dywan. Nawet nie pod dywan, do lepianki. Albo trzyma się po szafkach wory ze śmieciami naszymi rodzinnymi, bo tak jesteśmy nauczeni. Nie będę tutaj, wiesz, wchodzić w jakieś takie społeczne szczegóły, natomiast w społeczeństwach DDA usiąść i popatrzeć na to, co jest trudne, to jest właśnie ten domek z kart utkany za dzieciaka. Kiedy ja nie miałam nic, nie miałam oparcia w mamie, w tacie i jeszcze musiałam ich dźwigać na swoich plecach, ratować. Albo wstydzić się za ojca, który po rowie leżał w zasikanych spodniach, przed koleżankami uciekać.
Albo wstydzić się za matkę, która w sklepie robiła awantury wszędzie, nie?
Tak, albo nie miała znowu czym zapłacić w sklepie, a ja z nią musiałam chodzić i nie miała czym zapłacić, to jak ja rozsypuję ten domek z kart zbudowany za dzieciaka, to ja docieram do właśnie tej czarnej, głębokiej dziury. Dlatego polskie społeczeństwo jest tak intensywnie zalane depresją, bo depresja to jest nic innego, tylko miejsce, w którym tkany przeze mnie konstrukt, w który ja wciągam wszystko dookoła, zapraszam, a potem zmuszam do tego, żeby oni realizowali to, co jest dla mnie ważne. Jak oni już mówią, ja nie chcę tego realizować, musisz sam, bo ja mam na siebie swój pomysł i to się rozsypuje, to tam jest nic i to jest depresja właśnie. Na takim bardzo
Tak, ale tam jest, ale też rozpada się twój świat, który był, wiesz,
tak.
Ja to nazywam, że fałszywymi potrzebami, ale one były prawdziwe tam, ale de facto utkane z tych intencji, tak jak ty mówisz.
Tak.
Ale ludzie się z tobą też związali na innych zasadach i nagle ty zmieniasz zasady. Mówisz, to mnie boli, idziesz w tę pracę i nie dość, że zapadasz się w czarną dziurę, to jeszcze do tego zostajesz w tej dziurze sam, bo inni ludzie, choćby cię kochali najbardziej na świecie, chcą utrzymać status quo. Oni nie chcą, żeby się zmieniło przecież. I to jest tak trudne. I to jest, wiesz, jakby to nie jest tak, że tylko siądziesz, nie? Tylko myślę, że my podświadomie, po pierwsze już tych prób zrobiliśmy trochę i wróciliśmy z powrotem, a po drugie potwornie się boimy, bo wiemy, że to się wiąże z ciężką przemianą, znaczy z dużą przemianą i ciężką pracą.
Tak, ale wiesz, naprawdę wszyscy moi klienci, którzy zaczęli próbować, siadać do siebie w swojej prawdzie. I wiesz, to nie musi być tak, że ja zakładam kitel, burkę i ja wszystko gaszę, ja po prostu siedzę po ciemku, gapię się w promień świecy i szukam oświecenia. W ogóle nie o to chodzi. Robię sobie ulubioną herbatę albo kawkę, włączam fajną muzykę, zostaję ze sobą, idę na spacer do lasu, spotykam się ze sobą w swojej prawdzie, bo jak ja przez chwilę zostanę w tej wewnętrznej ciszy i w prawdzie o sobie i siebie stawiam na pierwszym miejscu i pozwalam sobie wylać łzy, które gdzieś tam w środku są schowane, pogadać ze sobą nawet, wiesz, idę do lasu i gadam ze sobą, prowadzę dialog wewnętrzny albo w ogóle prowadzę go na głos, to ja nagle powoduję w sobie wewnętrznie, że na tych głębokich, podświadomych poziomach szukania rozwiązań. Nasz organizm na każdym poziomie i podświadomym, i świadomym cały czas chce, żeby nam było naprawdę najlepiej. Ale jak może to znaleźć, kiedy ja nie pokazuję mu tego, że ze mną coś na jakimś poziomie jest nie tak w tym sensie, że nie jest mi dobrze. I można znaleźć dla siebie jakikolwiek sposób. Natomiast też bardzo dobrym sposobem jest to, żeby jak ja wchodzę w jakąkolwiek aktywność fizyczną, czyli to moje mitochondrialne RNA, te moje zapisy o oddechu zaczynają wchodzić w szukanie nowych reakcji, bo idę poćwiczyć, idę na rower, idę popływać, to żeby zawsze na początku każdej aktywności ustanowić sobie intencję. Tylko żeby znaleźć swoją intencję, a nie realizować cudzą i żeby ona mnie karmiła, to ja muszę mieć kontakt z tym, co mi nie leży, tak? Bo jeżeli ja się ciągle oszukuję, to idąc na siłownię, idąc na rower, będę sobie wmawiać, okej, to jeżeli jest mi trudno z moim partnerem, no to ja poproszę idealnego partnera. A to w ogóle nie jest moja intencja, bo moją intencją, kiedy jest mi trudno przy moim partnerze, nie czuję się widziana, kochana, nie dostaję od niego czułości, jest mur, tak naprawdę co jest prawdziwą intencją? Prawdziwą intencją ludzi, którzy nie są szczęśliwi, jest to, żeby oni... Bałam się, że mój też zacznie być słyszany, bo słyszałam, jak szczeka ze ścianą. Prawdziwą intencją moją jest to, żebym ja mogła czuć się ze sobą dobrze. Mm-hmm. Ja tęsknię za sobą szczęśliwą. Ja nie tęsknię za bliskością z moim partnerem. Tak naprawdę. Ja nie tęsknię za tym, żeby chwalił mnie szef. Ja tęsknię za tym, żeby mi w pracy i w relacji i w domu było dobrze. Czyli ja tęsknię za swoim własnym szczęściem i to tu jest robota do zrobienia. I dopóki ja się nie zatrzymam, nie spotkam się z tym, że ja jestem, ja w ogóle się nie przyznam do tego, że ja jestem nieszczęśliwa i jadę na automacie, to ja nie mogę poczuć tego, że ja tęsknię za sobą. I im więcej sobie daję takich sytuacji, w których ja mogę się ze sobą skontaktować i poczuć ze sobą dobrze, tym ta iluzja, że to świat wpływa na mnie, świat mnie tworzy, a nie ja tworzę świat, coraz bardziej się odkleja. Chyba i w tej pracy ze sobą, czy jest się, wiesz, sklepikarzem, czy jest się psychologiem, czy terapeutą, czy ma się firmę budowlaną, to jest najważniejsze. Ja mam tak strasznie dużo fantastycznych, zwyczajnych ludzi, którzy z psychologią i rozwojem osobistym nie mieli nic wspólnego na salach warsztatowych, że mi po prostu serce rośnie. I oni wchodzą na warsztat i oni się zachowują, jakby od lat ze sobą pracowali. Bo to są ludzie, bardzo często, którzy są ze sobą, przed sobą szczerzy.
To prawda.
I ale to czasami, jest największa wartość właśnie.
Ale czasami chyba też są tacy, tak jak tutaj Iza pisze, że u mnie pustka i brak pomysłu na intencje, nie? Że jakby słuchają tego i myślą sobie, ale ja nie mam intencji, ja nie wiem, jaką ja mam intencję, czy ja powinnam zostać ze sobą, skoro ja nie mam intencji, czy co ja mam zrobić, jak ja nie mam intencji.
Każdy ma intencje, Gosia, każdy ma setki intencji dziennie, wiesz, wstajesz i już masz intencję, idę do łazienki. I to nie jest intencja twojego partnera, bo on nie chce, żebyś ty się wysikała, tylko ty tego chcesz. Tak? No tak. Tak. Idę do kuchni i ty wiesz, co chcesz, tak? Wiesz, że dzisiaj zjesz jajko albo krewetki w oleju, tak? I to jest twoja intencja, nie twojej teściowej byłej albo aktualnej. Tak. My mamy ciągle intencje, tylko my płyniemy przez życie, przez codzienność, nie szukając z nimi kontaktu. I wszystkie te intencje prowadzą do tego, że albo jest mi dobrze, kiedy ja ją zrealizuję, albo jest mi źle. I jak ja zaczynam to świadomie, naprawdę świadomie obserwować, czyli ja się zatrzymuję właśnie i sprawdzam, czy jak ja zjem dzisiaj jajko, to będzie mi fajnie, czy ja czuję, że czegoś mi brakuje, bo może nie chcę jajka, bo jem to jajko już od 2 tygodni, mam po prostu po kokardę, więc dzisiaj może tost. Albo, nie wiem, omlet z jagódkami i ja się tym nakarmię, to ja wiem, że jest mi dobrze albo jest mi źle. I jak ja zacznę zauważać w takich małych zatrzymaniach, czy to, co wybieram, karmi mnie, czy ciągnie mnie do dołu, to moja podświadomość zacznie przekładać to też na te duże rzeczy. A jeżeli ja nie mam kontaktu z tym, jaką mam intencję, to znaczy, że ja ze sobą nie mam kontaktu. To znaczy, że ja już nie karmię siebie, że ja jadę na takim automacie, że ja siebie porozdawałam dookoła. Sprawdźcie to, naprawdę sprawdźcie to. Usiądźcie dzisiaj, się zastanówcie nad tym, czy jak ty wybierasz poranny jogging, to przynosi ci to efekty takie, że ledwo żyjesz i ciągle chodzisz po fizjoterapeutach, żeby się leczyć? Czy przynosi ci to refreshing, dobre samopoczucie i bardziej ci się chce w życiu? Bo może 10 lat temu żyłaś z chłopem, który biegał i żeby jemu było fajnie, nauczyłaś się tego joggingu, a nie chcesz tego robić, po prostu robisz to z automatu. Z nim już dawno nie żyjesz, ale dalej biegasz, coś tam z tego masz, ale co chwilę chodzisz do fizjoterapeuty, bo kolano ci siada albo kostka. A twoją potrzebą jest zupełnie co innego. Nie forsowanie się w przebiegnięciu 4 kilometrów codziennie, bo on tak biegał, tylko może ty chcesz tańczyć. Może wystarczy ci włączyć fajną muzykę rano i popłynąć tą muzyką. I tak zaczynać dzień.
Renata pyta...
To są te intencje, które, wiesz, my je w sobie mamy zawsze.
A czy ty różnicujesz słowo intencja a potrzeba?
Intencja wypływa z organicznej potrzeby. Czyli w momencie, kiedy ja mam potrzebę, chcę wziąć prysznic, to moją intencją jest coś ponad tym prysznicem, tak? Czyli chcę wziąć prysznic, prowadzi mnie do zrealizowania intencji, potrzebuję się odświeżyć, jest mi za gorąco, będzie mi chłodniej. Intencja jest zawsze ponad organiczną potrzebą i prowadzi nas dalej. Czyli jeżeli moją intencją jest kupić dom, to po drodze to, co ja realizuję, prowadzi mnie do kupienia tego domu. Tak? Czyli ja wychodzę do większej ilości klientów albo przeorganizowuję sobie swoje życie zawodowe i to są te organiczne, pojedyncze, małe potrzeby, które prowadzą mnie do tego, że na samym końcu będę mogła kupić dom.
Ania pisze, zobacz, jeśli potrafię zauważyć, że coś mi nie służy, jakaś relacja, a mimo wszystko wracam do niej, do cały czas, bo to jest też częste tutaj pytanie. Pojawiają się wyrzuty sumienia, uderzanie w siebie i brak wiary w sukces. To co ja mogę zrobić na poziomie? To gdzie jest tu intencja?
Wrócić się do intencji, z którą się wchodziło w tą relację. I to jest w ogóle dla mnie to, jak ja to odkryłam wiele lat temu, dlatego też napisałam moją książkę, dla mnie to był hit. Bo wiele osób realizuje pierwotną intencję wchodzenia w relacje przez cały czas trwania relacji. Trzyma się tego kurczowo, nie zauważając w ogóle, jaka ona była, nie mając z tym kontaktu. I to jest normalne. Rzadko kto przychodząc do mnie na warsztaty ma świadomość tego, jaka była pierwotna intencja tego, że zachodziła w ciążę, że otwierał firmę. Podam przykład, teraz męski, a nie kobiecy, żeby też panowie mogli się tu czegoś nakarmić. Miałam kiedyś klienta, który miał kilka filii biura nieruchomości w kilku miastach w Polsce. Jedną z tych filii założył we Wrocławiu, gdzie przychodził do mnie do gabinetu na sesje indywidualne. I tylko ta filia mu siadała. Ja wtedy jeszcze tak intensywnie nie pracowałam z intencją, ale już miałam świadomość tego, że tam na początku musiało być ustanowione coś, co się nie sprzęga i spowodowało takie, a nie inne efekty, czyli to, że tam nie było klientów, a wręcz ta filia zaczęła przynosić straty. Mhm. I jego intencją, do której dotarliśmy w pracy, było spotykanie się z kochanką we Wrocławiu.
Okay.
Czyli jego intencją nie było założyć kolejną filię, bo miał tam klientów, bo go tam wołało, bo chciał więcej zarobić, bo chciał, żeby ta jego firma się rozwijała, tylko chciał założyć sobie tam filię, żeby pod pretekstem mówił żonie, że wyjeżdża do pracy, tak? Ale jeżdżąc do pracy, w ogóle nie zajmował się tą pracą, miał tam dyrektora, miał tam kierownika, miał tam ludzi do obsługi tego biura, miał tam sprzątaczkę, on się potrafił tam w ogóle nie pojawić. Spotykał się z kochanką. Dlatego to mu siadło, bo intencja była zupełnie niezwiązana z prawdą na temat tego, co tam się zadziewało. I to jest bardzo ważny element. Jeżeli ja wiem i jestem w stanie się do tego przyznać, że w relacje z moim mężem albo w relacje z moją żoną wchodziłam, nie dlatego, że tutaj płynęło, tak, że tu było fajnie, że my chcieliśmy się razem karmić codziennością, dzielić nawzajem tym, co mamy, tylko na przykład, bo chciałam się wyprowadzić z domu i rodzice mnie nie wypuszczali, a jakbym miała męża, a nie chłopaka, no to oni by mi pozwolili pojechać na studia do innego miasta. No to ciach, bierzemy ślub. Albo biorę ślub z tym człowiekiem, dlatego że on ma takie biznesy, na których mi zależy. Mhm. Tak, ja chcę się rozwinąć w tym kierunku i jak ja go tak sobie ułapię i ja będę z nim żyć na co dzień, to ja się tego nauczę i będę mieć tego więcej. Tak, bo on oprócz tego, że mnie imponuje, no to ma taki status społeczny, na którym mi zależy, a ja jestem niżej. I jeżeli intencje związane
albo,
są z jakimkolwiek...
Albo będę pełnowartościową kobietą, bo będę miała męża, to jest ważne i to
tak.
Znaczy, jestem atrakcyjna.
Tak. Tak, ale to jest w ogóle case naszych rodziców, naszych dziadków, to jest taki, wiesz, teraz to już trochę inne te intencje są, jak się wchodzi w relacje dla interesu jakiegoś, więc jednak bardziej interes taki wymierny, społeczny, materialny głównie, natomiast jeżeli są takie intencje na początku relacji, to jest droga w jedną stronę. Realizuję intencje, ona mi się spełnia, kończy się relacja. I tak naprawdę w każdym obszarze naszego życia możemy sobie znaleźć dokładnie ten początek, tylko ale musimy mieć odwagę przyznać się do tego.
Tak, ale tak się zastanawiam, no jeśli wchodzę z taką intencją, mam 20 lat, nie? Ja miałam akurat 22 lata, jak wyszłam za mąż.
Jest.
Tak, i to też była trochę intencja, żeby uciec z domu, ale ja się zmieniałam, ja się rozwijałam, tak. On się rozwijał i rozwijała się nasza relacja. I ja dojrzewałam i pojawiały się inne potrzeby i tak dalej.
Tak.
Czy ta intencja aż tak może pracować, mimo tego, że my się rozwijamy jako ludzie, tak. I związek się rozwija.
Tak. I mimo tego, że my się zmieniamy, to na poziomie podświadomym, dopóki ja nie wyślę mojej podświadomości takiej informacji, że czas na zmianę intencji, to ta podświadoma pierwotna intencja pracuje cały czas. Mhm. Cały czas. A my się, tak jak pięknie zauważyłaś i nazwałaś to, my się cały czas zmieniamy.
Mhm. A jeśli
zmieniają się nasze priorytety w życiu.
A jeśli nie wychodzą mi kolejne relacje, no bo to też jest tutaj case wielu z nas, nie wychodzą mi kolejne relacje, nie wychodzą mi związki z mężczyznami. Oczywiście ja próbuję znaleźć, prawda, wzorzec, mechanizm, który za tym stoi, ale wchodzę w różne role de facto, nie? Ja na przykład chodziłam w różne role, byłam i tą dominującą, i tą uległą, i tą poświęcającą się, i tą, która kazała poświęcać innemu. Nie mogę znaleźć środka, jakby nie mogę znaleźć wzoru matematycznego, tak? Dlaczego tak jest? To czy to jest, może być też kwestia intencji, w którą wchodzę w relacji, kolejny raz wchodzę z taką samą intencją w kolejną relację?
Bardzo często tak jest, że my jedziemy na tej samej intencji, robimy ze sobą robotę, ale intencja jest podobna. Ona się niewiele zmienia, I to z kolei jest już temat dotyczący tych głębokich programów systemowych zapisanych do roboty. To jest zawsze do roboty. Czy jestem w relacji z aniołem, czy jestem w relacji z człowiekiem, który ode mnie dużo wymaga, to ja sobie wybrałam tego człowieka. On mi nie spadł z chmury nagle, wiesz, on mi nie spadł z choinki na Boże Narodzenie. On po prostu stanął przede mną, jak setki innych mężczyzn w danym tygodniu, i to ja podjęłam decyzję, ten. To się nie wydarzyło przez przypadek. I ale to ja się dzieje.
Lekcję, ale poprzednio miałam lekcję, powinnam te lekcje odrobić i powinnam wejść z inną intencją w tą kolejną relację.
No wspaniale, wspaniale. I możesz wchodzić z inną intencją, ale na głowę. Dlatego, że zapisy organiczne są tak mocne. Wiesz, one są mocne, bo one mają nas chronić. To jest ewolucyjne uwarunkowanie. Dostajesz od każdego ze swoich przodków jakiś pakiecik informacji na temat tego, co oni codziennie przeżywali, co im wychodziło, co im nie wychodziło. I to wszystko jest w tobie. Ty jesteś z tego. Ty jesteś tym. Więc jeżeli coś ci nie wychodzi, poczujesz ból, no to jeżeli na głowę sobie poukładasz, ok, to było trudne, tego nie chcę, no to chcę, to w tym komputerze, którym jest cały nasz układ nerwowy i nasze odruchy, to jest jakiś, wiesz, 0,5 kilobajta. To, że tobie jest z czymś źle. A zmienić trzeba czasami cały software, żeby można było pójść do wyboru zupełnie innych intencji. I bez pracy ze sobą dzisiaj, na głębokim, podświadomym poziomie, nie jesteśmy w stanie zmienić schematów, po których funkcjonujemy i przemierzamy przez życie, bo tempo naszego rozwoju, tempo życia jest tak diametralnie inne i szybsze w stosunku do pokolenia dwóch, trzech do tyłu. Wiesz, my dzisiaj tak naprawdę przeżywamy kilka wcieleń przez 50 lat, kilka wcieleń naszych przodków. My nie musimy tydzień jechać do lekarza. My możemy się przemieszczać w 3 godziny na drugi koniec kraju. My możemy w ułamku sekundy dotrzeć do informacji, do których oni docierali czasami przez kilka tygodni, jadąc na drugi koniec wsi. My żyjemy dużo szybciej, a nasz układ nerwowy i na poziomie organicznym, my jesteśmy zaprogramowani przez miliony lat ewolucji, że ja zmieniam dużo wolniej. I to jest zawór bezpieczeństwa, bo wyobraź sobie, że ty dzisiaj wchodzisz w medytację, poczujesz, że z giętkiem Z nie chcesz żyć i poprosisz inny zestaw i dostajesz inny zestaw, tak? Ale to jest jakiś wycinek. My percepcją i przednim płatem czołowym, czyli myśleniem, które umiemy zwerbalizować, czyli nazwać, jesteśmy tylko przy kawałku tego, co ogarnia nasza podświadomość, nasze podświadome odruchy. My sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, ile to jest milionów informacji przetwarzanych w każdej sekundzie naszego życia. My nie ogarniemy tego głową, nie jesteśmy w stanie. Więc na tym poziomie, do którego mamy dostęp, jakbyśmy mogli sobie tak, wiesz, zamienić jedno na drugie, nie mając tych wszystkich zaworów bezpieczeństwa powłączanych, to byśmy się pakowali w jeszcze gorsze bagno. Bo my jesteśmy czymś dużo większym. Ja nie mówię tylko o energetyce, o tych wymiarach energetycznych i poziomach oprócz naszego cielesnego. Na poziomie ciała i naszego głównego komputera my jesteśmy dużo większą ilością odruchów i informacji. Wiesz, jak upadasz, to się nie zastanawiasz, że tu leży kamyczek, a co powie na to moja teściowa, a jak ja upadnę, to może nie pójdę na spotkanie, a jak nie pójdę na spotkanie, to nie zarobię. W ułamku sekundy wyciągasz ręce i się podpierasz. A te wszystkie informacje, które tam z tyłu cię toczą, że może się nie wydarzyć to, tamto, bo masz zaplanowane, to i tak tam buzuje. Tylko ty nie masz z tym kontaktu, bo nie musisz. Bo tym nadzoruje nasz główny komputer. I dopiero wtedy, kiedy ja się spotkam z tym, czym jest moja antena, moje ciało, że z czymś jest mi trudno, z czymś jest mi fajnie, zatrzymam się chociaż na chwilę i się do tego przyznam, mogę pozwolić, żeby ten mój komputer wewnętrzny zaczął przeprogramowywać ścieżki, po których ja się poruszam. to wymaga pierwszego kroku, a za pierwszym krokiem idzie następny i następny i następny. Natomiast jeszcze jedno, co chciałabym powiedzieć, jest bardzo ważne w kwestii intencji i tak naprawdę dlatego powstała moja książka. Jesteś intencją, jesteś, dosłownie jesteśmy intencją, która była pierwotną, głęboką, prawdziwą intencją naszej mamy, kiedy ona zachodziła z nami w ciążę. I to determinuje absolutnie wszystkie nasze wybory w życiu. Wchodzenie w relacje tak, a nie inaczej. Tycie, chudnięcie. To, czy ja biorę za moją mamę wszystkie jej ciężary, chcę ją ratować, czy mam z nią kontakt, czy nie mam z nią kontaktu. Jeżeli mama zachodziła w ciążę z moim tatą dla interesu jakiegoś, to ja za wszelką cenę, żeby spłacić ten dług w stosunku do niej, będę realizować tą intencję, jej intencję. I to jest dla mnie fenomen. To jest bardzo duży temat, ja nie będę wchodzić, bo musiałbyś tydzień o tym rozmawiać tutaj.
Masz bombę teraz, rzuciłaś jeszcze na koniec bombę, powiem ci. No.
I to jest po prostu, wiesz, to jest tak, że jak ja to znajdę z ludźmi na warsztacie, oni do tego dotrą. I bardzo często kobiety w ogóle nie mówią tego na głos. Dzisiaj już częściej, ale nasze mamy i babcie nie mogły mówić na głos, że ja nie kocham tego pana, tylko rodzice stwierdzili, że no ona już jest stara, powinna wyjść za mąż. Nie? No to z trzech kandydatów ten był najlepszy, ona sobie za niego wyszła, no i ciach, jest dziecko.
Albo ktoś pisze, byłam wpadką.
To jest w ogóle osobny temat, bo tak naprawdę jak ja pracuję z ludźmi, to nie ma wpadek. Nie ma wpadek. To jest decyzja kobiety, czy ona zajdzie w ciążę, czy nie. I to jest jeszcze zupełnie dużo większy temat, bo na poziomie rozwoju zarodka do drugiego tygodnia kobieta ma trzy przystanki, organiczne przystanki, kiedy jej organizm decyduje, czy ona chce urodzić to dziecko, czyli też służyć rodowi mężczyzny, bo jak się rodzi dziecko z jakiegoś mężczyzny, to ono odtwarza te wszystkie zakręty, trudności, choroby różnego rodzaju i kobieta musi to udźwignąć i stanąć do tego dla rodu mężczyzny, czy ona w to nie wchodzi. I to jest jej decyzja na poziomie organicznym, czy ona będzie służyć temu dziecku, czy nie. Ale też, czy ona zajdzie w ciążę w ogóle, czy dojdzie do zapłodnienia, to jest podświadoma decyzja kobiety zawsze. I kobiety bardzo często nie przyznają się do tego, ale jak ja z nimi pracuję na sali warsztatowej albo w sesjach indywidualnych, to to wypływa nagle, wiesz, spada taki, bo oni wiedzą, że ja widzę, no to albo zdejmują sobie, jak ukrywały kobiety tą prawdziwą, taką pokazywaną, prawdziwą w cudzysłowie, pokazywaną światu fasadę, dlaczego ona zaszła w ciążę z tym mężczyzną. Bardzo jest wiele kobiet, które mówią, że one nie chciały tego dziecka. A wypływa prawda, w której one naprawdę chciały, bo go chciały zatrzymać przy sobie, bo nie chciały go oddać gośćce Z, bo chciały udowodnić swoim rodzicom, że one będą miały prawnika za męża, a prawnik się nadarzył, no to trzeba go było złapać, a nie chciałby jej, no to go zahaczyła o ciążę i tak dalej, i tak dalej. Nie ma wpadek. Naprawdę nie ma wpadek. No wiesz, jest tu bardzo wiele sytuacji, jeszcze jedno zdanie powiem, bardzo wiele sytuacji, w których kobiety zachodzą w ciążę i tracą tą ciążę do drugiego tygodnia, bo nie chcą albo nie są organicznie gotowe, nie chcą z tym mężczyzną albo w tych okolicznościach. I to jest decyzja kobiety, naprawdę.
Rozumiem, że są takie wyjątki jak ciąże z gwałtu, prawda?
Tak, ale tutaj też kobieta decyduje organicznie. To jest... Wiesz, to na tym poziomie, moja praca to nie jest poziom głowa. To nie jest to, gdzie my myślimy, czujemy w takich bardzo powierzchownych, takich odruchach, z którymi mamy kontakt. Moja praca to jest głęboka prawda na poziomie odruchów i programów i to nas prowadzi. I te ciąże z gwałtu, wiesz, ja nie chcę w to wchodzić, bo to jest bardzo kontrowersyjny temat. Tak samo jak nigdy nie zrobiłam materiału żadnego na temat zapłodnień in vitro. To jest bardzo ważny, trudny temat, ale jak ja pokazuję kobietom po in vitro, że one miały świadomość tego, na co się piszą i w co wchodzą, bo my to wszystko wiemy z poziomu podświadomego właśnie. Wyobraź sobie, i to jest wiedza już medyczna stricte, embriologia ze Stanów też. Ja tą wiedzę dostałam po części w mojej szkole terapii czaszkowo-krzyżowej, a trochę to sobie sama wyczytałam, czytając opracowania różnych katedr ze Stanów. Kobieta od 7 dnia po zapłodnieniu, kiedy tworzy się powięź zarodka, ma świadomość organiczną tego, jak będzie przebiegał poród tego dziecka. I to jest kolejny moment, kiedy kobieta może zdecydować, rodzę, nie rodzę. I to jest moment, kiedy bardzo często te zarodki obumierają, bo ona na poziomie organicznym odcina od zasilania ten płód. Bo ona wie, że ten poród będzie tak trudny, że ona go może nie przeżyć. Mhm. I ona rezygnuje z tej służby. Natomiast to są tak kontrowersyjne tematy, to jest tak duże, tak, że ja w ogóle nie nagrywam na ten temat materiałów. Na warsztatach, jeżeli ktoś przychodzi się o to jakby zapytać, dowiedzieć, z tym popracować, tak, ale my jesteśmy odruchami naprawdę i poziom, ja łapię kontakt ze swoimi intencjami i przyznaję się do tego, czy jest mi z nimi dobrze, czy jest mi z nimi niedobrze. Przyznaję się do tego, czy ja chcę je realizować, bo one już nie moje. Jest bardzo ważnym poziomem w pracy ze sobą na co dzień, bo pracą z intencją można naprawdę wszystko. Jest mnóstwo też takich międzynarodowych osób, międzynarodowych w tym sensie, że mają międzynarodowe biznesy, którzy do mnie przychodzą regularnie już co jakiś czas. Nie pracować z problemami, tylko jak chcą zrealizować jakiś nowy projekt. Oni przychodzą do mnie, żeby sprawdzić, czy ta intencja, która im przyświeca w realizacji tej nowej jakiejś historii, czy ona im przyniesie zyski czy straty. Bo to można, wiesz, w każdej chwili po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze, kwadrans i masz odpowiedź. I oni wiedzą, czy ja idę tu, czy idę tam, ale oni zrobili ten krok, żeby przyznać się do tego, że kiedyś realizowali nie swoje intencje.
No powiem ci, że zanurkowałaś głęboko. Głęboko, bardzo głęboko, głęboko.
Trochę się tego bałam właśnie, że jak ja wjadę w ten temat.
Ale nie, w ogóle wiesz, to jest fascynujące, nie, to jest wspaniałe, wiesz, jestem, ktoś piszą, że ja pierwszy raz dużo nie mówię, ale wiesz, to są takie głębiny i to jest też, wiesz, to jest też niezwykłe, że jakby w kontrze do tych głębin zapraszasz jednak na bardzo prostą, jakby wiesz, na jakby prostą plażę, nie? Mówisz, zacznij od intencji, bo ludzie mówią, tutaj jesteś w ogóle, wiesz, w pewnym momencie znajdziesz się to właściwie jak stąd wyjść, nie? A mówisz, zacząć od tej intencji, od tego, żeby zamilknąć na chwilę i zastanowić, gdzie cię boli. I że to może być ten pierwszy krok, żeby zanurkować głębiej.
Generalnie ja jestem, wiesz, zwolenniczką tego, żeby poprzez pracę ze sobą docierać do bardzo prostych rozwiązań. Bo praca ze sobą powinna służyć temu, żeby nam było lepiej na co dzień w życiu, po prostu. A nie po to, żeby chodzić i się procesować w nieskończoność, albo szukać jakiegoś guru, bez którego ja nie mogę pójść dalej. Ja wszystkich ludzi sprowadzam na ziemię, jestem takim samym człowiekiem jak wy. Jeżeli mi się udało, to wam też może się udać. I jeżeli ktoś ciągle chodzi na jakieś warsztaty i robi ze sobą robotę, to nie przynosi efektów, to znaczy, że on też tego nie robi dla siebie, tylko dla kogoś, żeby udowodnić mężowi, mamie, bratu. Mhm. Natomiast ludzie wychodzący z moich warsztatów mają taki clear mind, że oni wracają do swojego życia i wszystko, co im się, wiesz, zakręcało, plątało, rozwiązuje się i idą prostymi drogami. Dlatego, że jak się skontaktujesz z tym, co jest dla ciebie trudne, to twoja podświadomość zaczyna te słupy rozwiązywać i nagle wszystko staje się proste. I o to chodzi w życiu na co dzień. Dlatego jak ja znajdę intencje, które nie są moje i odkładam je na bok, bo umiem się do tego przed sobą przyznać, to moje życie się prostuje. Robi się fajnie, robi się smacznie, robi się dużo lepiej i dużo lżej.
Bardzo ci dziękuję. Jestem zahipnotyzowana, nie ukrywam.
Zauważyłam.
To jest piękny stan, ja go kocham, wiesz, coraz trudniej się w tym życiu zahipnotyzować, zwłaszcza jak cały czas jesteś, wiesz, w temacie rozwoju osobistego i psychologii. I też to jest ciekawe właśnie, co do mnie mówisz, bo ja, wiesz, jestem 7 lat po terapii, bardzo intensywnych, różnych terapiach, ale też 5-letniej długiej terapii. I jednak mimo wszystko wydawało mi się, że już nie ma nic, po co mogłabym sięgnąć, oprócz tego. Wiesz, technik, które mnie fascynują, tu kodowanie, tu coś, ja bardzo chętnie się otwieram na różne rzeczy, podobnie jak ty, ale myślę sobie, nigdy nie dotarłam do intencji w ogóle, gdzie, jak to mi umknęło, ale niewiele osób to robi w Polsce, też jest ważne, że jakby Iza, ty to wnosisz po prostu, nie? Ale jakby ludzie tak nie pracują, terapeuci tak nie pracują w ten sposób, więc to wiesz, no myślę, że to można dostać u ciebie po prostu na warsztacie, na który się wybieram, drodzy państwo, zaraz idę na Ogrodę Sukcesu.
No problem polega, wiesz, na tym niestety, że bilety na moje warsztaty znikają dosyć szybko, nie dla, wiesz, to nie jest tak, że ja się tu jakoś reklamuję, po prostu tak jest i mi nawet jest trudno z tym, bo potem moi stali klienci piszą do mnie, a dopiszesz mnie do listy rezerwowej albo wciśniesz mnie gdzieś tam. No, musiałabym się sklonować, żeby móc wszystkim moim klientom starym i nowym pozwolić na to, żeby byli uczestnikami moich warsztatów, ale ja od zeszłego roku robię coraz większe warsztaty, żeby coraz większe grupy mogły w nich uczestniczyć, więc może to będzie furtka do tego właśnie.
Też uczyć terapeutów też w swoich technik, wysyłać swoich ludzi też w świat, żeby mogli pracować.
Tak, ale wiesz, jednak to jest tak, że tyle, ile ja mogę ludzi przez 2 lata nauczyć bardzo intensywnego procesu i całą moją wiedzę przekazywać, to jednak jesteśmy sobą i człowiekiem najpierw, swoimi doświadczeniami, wszystkim, przez co przeszliśmy. I ja daję ludziom pełnymi garściami to, czego się sama nauczyłam, ale oni są ludźmi, oni mają swoje doświadczenia, więc oni nigdy nie będą drugą Izą Kop Pietrzak. Oni będą sobą, a potem swoim zawodem. Więc daję wszystko, co mogę i uczę, naprawdę niczego nie chowam do kieszeni, ale ludzie chcą jednak przyjść po mięso z taką skutecznością, która, z którą wychodzi się ode mnie z warsztatów. I ja, wiesz, to jest dla mnie naprawdę wielka satysfakcja, natomiast no, nie musiałabym się sklonować, żeby móc obsłużyć wszystkie osoby, które chętne. Natomiast a propos właśnie mojej książki, bo nie powiedziałyśmy, że ja zawsze rozdaję moje książki. Ja przekażę je w twoje ręce. Według jakiego klucza będziesz chciała je rozdawać, rozdawaj. Do rozdania będzie 5 książek o intencji i 1 książka o Jesteś swoim sukcesem finansowym, to jest moja pierwsza książka, taka encyklopedia, naprawdę bardzo mocny proces, 32 ćwiczenia, bardzo dużo historii, sesji moich klientów, zresztą wychodzi za parę dni moja nowa książka tylko z sesjami, z historiami moich klientów, to jest bardzo mocny materiał, bo czytając każdą z tych sesji, ludzie przechodzą swój własny proces, nie będąc w gabinecie. Więc ta książka to zawiera i każda moja książka to zawiera. Rozdaj według jakiego chcesz klucza.
Zastanowię się, jutro wam rano powiem, według jakiego klucza rozdam te książki, ale pewnie według klucza potrzebności, jak siebie znam. Sama sobie kupię tę książkę, więc nie zatrzymam, bo trzeba się wspierać nawzajem. Ja wiem, że oni są sprytni, ta moja grupa, wiesz, oni już tam są, u ciebie się zapisują, a ja jestem spóźniona, bo mogę się zapisać jeszcze na 2025. Jednak nie będę jeszcze się załapać na 2025. Wielka przyjemność z tobą rozmawiać, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo się cieszę, że są ludzie tacy jak ty i że mogę ich odkrywać dalej. Także mam nadzieję, że kiedyś jeszcze dasz się zaprosić w swoim biegu, a ja myślę, że wcześniej cię spotkam jeszcze na swojej drodze. Z całego serca ci za bardzo dziękuję za to, co dla nas dzisiaj zrobiłaś, bo to wiesz, to jest bardzo ważne, myślę, że dla wielu osób, które tutaj przychodzą.
I dla ja ci dziękuję bardzo za zaproszenie, Kosieńka, i dziękuję ci za twoją pracę, prawdę, i w ogóle bardzo chętnie mi się ciebie słucha, ogląda w każdej odsłonie, bo to przecież nie tylko jest Kawka 15, ale ty jesteś już w tej chwili wszędzie w internetach, więc jak mi się nie jedno wyświetli, to następne i zawsze się zatrzymuje takiej, wiesz, prawdy twojej się nakarmić. I myślę, że bardzo wiele osób przychodzi tutaj właśnie po to, żeby dostać od ciebie tą twoją prawdę. I to jest w tej prawdzie, jest to zatrzymanie kontaktu z tym, co może nas poprowadzić właśnie do wyboru tego, co jest dla nas ważne. Więc tobie też bardzo dziękuję za twoją robotę.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
I że byliście kochani, że byliście tak aktywni i tak słuchaliście i że zapadło wam to w serce, bo czytam wasze komentarze i serce rośnie. Trzymajcie się, jutro się widzimy. Będzie trochę lżej, będzie o podróżach, ale jednak o dzieciach świata, o tym, co dzieci na świecie robią. Polecam ci zresztą, Iza, przepięknie robi to Marzena. Ona jeździ po całym świecie i patrzy, jak dzieci pracują na całym świecie, co się dzieje, wiesz, na świecie, czego nie wiemy i co później kupujemy. Jest taką pomocniczką, pasjonatką, jest jedną z lepszych reporterzystek w Polsce. Wspaniała dziewczyna. Zachęcam was, bo to myślę, że będzie inna rozmowa, ale też piękna. Trzymaj się, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa.
Do zobaczenia.